Bogactwo miłosierdzia. Jest to piąte rozważanie z cyklu Niezgłębione bogactwo Chrystusa. I chcemy sobie odczytać tekst podstawowy, list do Efezjan, rozdział 2 i wiersze od 4 do 10. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, bo łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej, w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. A więc zbawienie nastąpiło w wyniku nadzwyczajnego bogactwa Bożej łaski. I o tym mówiliśmy ostatnio. O Bożej łasce, która jest niezasłużonym miłosierdziem. I właśnie ten werset się rozpoczyna tym wyrażeniem, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie. I dla swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował, łaską nas zbawił, ożywił w Chrystusie Jezusie. Ożywił, zbawił do dobrych uczynków, które w Chrystusie Jezusie mamy na ziemi wykonywać. Jak łaska jest tym miłosierdziem niezasłużonym, jest przychylnością kogoś, kto ma możliwości. Na przykład król, władca ma możliwości i komuś, kto jest w potrzebie, poddany, udziela swojej przychylności. Na przykład akt łaski, amnestii. Łaska jest darem. Darem, takim swobodnym darem, daje ci, bo chce ci dać. Natomiast miłosierdzie to nie jest miłość. Miłość jest czymś oddzielnym, innym. Miłosierdzie to okazywane komuś współczucie i dobroć. Albo to aktywne i współczujące uczestnictwo w każdego rodzaju bólu bliźniego. Może powtórzę. Miłosierdzie to nie jest miłość. Bóg świat umiłował. To jest postawa. Miłość jest wyborem, jest postawą, że będę czynił dobro, szukał dobra dla kogoś, kogo chcę miłować. Natomiast miłosierdzie to jest coś aktywnego, czynnego. Gdy komuś okazujemy współczucie i dobroć. Gdy widzimy kogoś w nieszczęściu i wtedy reagujemy, jak ten Samarytanin zareagował. Jest to dobroć okazana czynami, konkretnymi czynami. Jest to aktywne i współczujące uczestnictwo, koinonia, w każdego rodzaju bólu bliźniego. Czy jest to ból wewnętrzny, ból zewnętrzny, ale my staramy się uczestniczyć i pomóc mu przez nasze uczestnictwo jak najbardziej możemy. I właśnie miłosierdzie jest kwintesencją natury Boga. Bóg jest Bogiem miłosierdzia. I On, stwarzając człowieka, dał mu swoją cząstkę. Dlatego nic dziwnego, że On zna człowieka na wylot. Każdego człowieka zna na wylot, bo jego cząstka jest w nas. Nic dziwnego, że Bóg traktuje ludzi jako najbliższe mu istoty. Dlatego też tak często w Piśmie Świętym jest mowa o Jego wielkiej miłości. I właśnie w sadzie Eden Bóg chciał przebywać w wieczności, w odwiecznym świecie, przebywać z człowiekiem. I to wszystko miało się odbywać aż do dzisiaj, na wieki wieczne. No ale nasi prarodzice, Adam i Ewa, przez nieposłuszeństwo, przez lekkomyślność utracili wszystko to, kim byli i co posiadali. Pamiętajmy, wszystko. Łącznie ze swoją naturą, jaką mieli wtedy. To, co mamy dzisiaj, to nie jest tą naturą dokładnie, jaką Bóg nas wtedy obdarzył. Grzech nas zdeprawował, zniszczył, wypaczył. Ale mimo wszystko Bóg nawiązał kontakt z upadłą ludzkością. I gdy zobaczył na ziemi w swoim czasie takiego człowieka jak Abraham, potem jak Izaak, Jakub czy Mojżesz, to właśnie on przez tych ludzi, którzy zechcieli być posłuszni, zechcieli nawiązywać kontakt z Bogiem, on zaczął przez tych ludzi posyłać swoje słowo i w końcu z nich wywiódł naród wybrany. Z tym narodem zawarł przymierze na górze Synej. Temu narodowi przez Mojżesza nadał prawo. Prawo, które miało go ocalić, unormować, uzdrowić, poprowadzić. Ale nadając prawo również i przez Mojżesza, obiecał zesłanie Mesjasza. Już podczas rozmowy z Adamem i z Ewą o nim zapowiedział, że narodzi się ten, kto zetrze głowę szatana. A więc on obiecał też i przez Mojżesza potwierdził, że przyjdzie Mesjasz, Bóg Zbawiciel, który miał zgładzić grzech świata i przywrócić utraconą więź, tę intymną, prawdziwą więź człowieka z Bogiem Ojcem, z Bogiem Stwórcą. I właśnie Bóg Ojciec spełnił tę obietnicę, posyłając Zbawiciela i jak wiemy, Duch Święty począł w łonie Marii Jezusa, który na świat przyszedł wśród ludzi ubogich, a podczas całej swojej posługi okazywał Izraelitom miłość Boga Jahwe, zaskakiwał ich tym, że Bóg ten nie jest Bogiem srogim, lecz Bogiem miłosiernym, Bogiem, który chce uczestniczyć w każdym ich bólu. Dlatego wywoływał takie zgorszenie Pan Jezus, gdy dopuszczał do siebie grzeszników, grzesznice, że z nimi się przyjaźnił. I wiemy, jak się oburzano w kręgach faryzeuszy czy saduceuszów. Ale właśnie Bóg okazał w Chrystusie miłosierdzie. I w wioskach, miasteczkach Pan Jezus, Bóg Zbawiciel, głosił dobrą nowinę. Uzdrawiał chorych, wskrzeszał zmarłych, wypędzał złe duchy. Głosił to, że Bóg jest Bogiem zbawiającym. Jezus upowszechniał przesłanie i zasady nowego przymierza. Jednak to Boże miłosierdzie najpełniej objawiło się na Golgocie. Właśnie tam Pan Jezus stał się i barankiem, i najwyższym kapłanem. Jako baranek wziął na siebie grzech ludzkości. Wszystko to, co człowieka zdeprawowało, zniszczyło, od Boga oddzieliło, on to wziął na siebie i jako najwyższy kapłan jednocześnie ofiarował siebie Bogu Ojcu. Przelał niewinną krew. Ofiarował samego siebie jako ofiarę doskonałą i właśnie przez to dokonał odkupienia wszystkich ludzi. Natomiast jego zmartwychwstanie pokonało śmierć, pokonało szatana. Wstał triumfująco do nowego życia, ale po to, by przywrócić dostęp ludziom jako pierwszy do życia wiecznego. To, co wcześniej utraciliśmy przez nieposłuszeństwo Adama, teraz Jezus Chrystus, drugi Adam, nam to przywrócił. I Pan Jezus obiecywał, przyobiecał, że jest z ludźmi zawsze. Nie mówię, że będzie, bo On nie jest człowiekiem, jest Bogiem, więc On zawsze jest. Że On jest z ludźmi zawsze. Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mateusz 28:20. Posłał Ducha Świętego. Stąpił w Duchu Świętym. I właśnie Duch Święty dzisiaj każdego pojedynczego człowieka, nie całe narody, nie. Już nie naród jest wybrany, nie. Lecz poszczególni ludzie są przekonywani o grzechu. Każdego człowieka Duch Święty, Jezus w Duchu Świętym, Bóg w Duchu Świętym wprowadza w Słowo Chrystusa, w Ewangelię, w naukę Bożą. To właśnie Duch Święty pomaga nam w życiu i nas wyposaża do posługi na tej ziemi i właśnie posługi miłosierdzia. Najczęściej miłosierdzie kojarzymy ze współczuciem dla ludzi nieszczęśliwych i ubogich. Ale to bogactwo Chrystusa, miłosierdzie jako bogactwo Chrystusa, to jest coś więcej niż współczucie. To jest coś więcej niż litość czy pomoc w nieszczęściu. Bóg nazywany jest w Piśmie Świętym Ojcem Miłosierdzia. On jest miłością, Bóg jest miłością, ale i Ojcem Miłosierdzia. On jest bogaty w miłosierdzie. I jako Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, jak mówi nam list do Koryntian, drugi list, pierwszy rozdział, trzeci wiersz, On chce tym miłosierdziem nas przeobrazić, tak abyśmy szli w Jego ślady i przez Niego wyposażeni mogli wykonywać dzieła miłosierdzia na ziemi wokół siebie. I w Jezusie Chrystusie Bóg okazał łaskę. Owo niezasłużone miłosierdzie, które jest wystarczające do zbawienia każdemu człowiekowi. I przez to ustanowił właśnie w tym nowym przymierzu najprostszy sposób uzyskania zbawienia. Poprzez wiarę jedynie. Tym, którzy zawierzają Jezusowi, którzy Mu zawierzyli całe swoje życie, powierzyli Mu siebie, Bóg traktuje ze zrozumieniem. On już za grzeszników wcześniej umarł, stał się grzechem za ich grzech i On rozumie położenie człowieka, to właśnie z miłosierdzia. Dlatego za nas umarł, wytyczył drogę pojednania, zbawienia, i cierpliwie aż do dzisiaj przebacza grzechy. A też przebaczywszy grzechy, daje czas na duchowe dojrzewanie. Uświęca nas, prowadzi przez Ducha Świętego, naucza. Dlatego, że na celu ma ocalenie człowieka od wiecznego potępienia. I właśnie to wypływające z Bożego miłosierdzia dzieło ratowania człowieka dokonało się i nadal się dokonuje przez Jezusa Chrystusa, obecnego wśród nas przez Ducha Świętego. Jak mówi nam apostoł Paweł, 1 Koryntian, 1 rozdział, 30 wiersz, Jezus dla nas stał się mądrością od Boga, stał się sprawiedliwością, stał się poświęceniem, stał się i odkupieniem. To właśnie Jezus jest ustanowiony przez Boga sędzią, ale zarazem jest też i orędownikiem, czyli obrońcą. Więc spójrzmy, tu właśnie jest ten element miłosierdzia. Sędzia musi wykonać, czy wydać wyrok, właściwie wydać wyrok zgodnie z prawem, ale zarazem ten sędzia stał się barankiem Bożym. Jest naszym orędownikiem, obrońcą, naszym rzecznikiem, naszym adwokatem, a nawet za nas stał się śmiercią, stał się grzechem, śmiercią, abyśmy my byli od grzechu uwolnieni i nie musieli już umierać na wieki wieczne. Dlatego też apostoł Jan, tak zwany apostoł miłości, gdy w swoich listach daje nam swoje pouczenia, to one są pełne otuchy, zauważmy. Tam w jego listach jest dużo otuchy, jest dużo ostrzeżeń, dużo takich słów, które kategoryzują, na przykład nie miłujcie tego świata. Mówi o antychryście, ale tam cały czas jednak jest otucha, tchną te listy otuchą. Dzieci moje, piszę wam to, dlatego abyście nie grzeszyli. Bo jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, to już nie zginął, nie. Mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Halleluja! A to oznacza, że Jezus jest naszym pokojem, naszym bezpieczeństwem, bo w Nim jest objawione miłosierdzie Boga Ojca. I to nas napełnia miłosierną miłością. Nasze wnętrze jest przepełnione miłosierną miłością Boga. I gdy nieustannie jesteśmy wystawieni na ataki zła, to mamy otuchę, cały czas mamy otuchę, że Jezus Chrystus Sprawiedliwy jest stałym naszym rzecznikiem. Ten, który będzie sędzią w swoim czasie, jest również cały czas naszym rzecznikiem, gdy tylko Mu ufamy, tylko z Nim jesteśmy w ścisłej więzi. I stąd nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boga. Ta łaskawa miłość, ta miłość współczująca, miłość, która kieruje nas na drogę uświęconego życia, abyśmy chcieli się Bogu podobać. I patrząc na Jezusa, ufając Mu, znajdujemy ukojenie. Odczuwamy miłosierdzie Boga. Patrząc na Jezusa, poznajemy Jego życzliwość i Jego dobroć. Kochani, Bóg Ojciec nas umiłował. On nas nieustannie kocha. On przebacza. On cierpliwie umacnia nas w walce z grzechem. On nam nieustannie pomaga swoją wszechmocą dotrwać do dnia, gdy przejdziemy do wieczności. A więc sprawą najważniejszą jest, by przyjmować Boże miłosierdzie, by korzystać z Bożego miłosierdzia, by dać się otulić Bożym miłosierdziem, a nie odtrącać Bożego miłosierdzia. I ta przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, tak bardzo dobrze nam znana, ona nam wyraźnie unaocznia sprawę podejścia do miłosierdzia, gdy chodzi o nasze miłosierdzie, o to, co my mamy zrobić jako chrześcijanie wobec innych ludzi. Podejście trzech ludzi, kapłana, lewity i Samarytanina. I tych ludzi w tej przypowieści różni pierwsza reakcja, czyli odruch na widok człowieka, na widok bliźniego w potrzebie. I to jest sprawdzian naszej wrażliwości na Boga przede wszystkim, naszej wrażliwości na Jego miłosierdzie, bośmy przecież doznali już Jego miłosierdzia. On nas pierwszy ukochał. I teraz, gdy nas zbawił, jak mówił nam ten tekst z Efezjan, drugi rozdział, przeznaczył nas do dobrych uczynków, abyśmy w nie wstępowali, w nie wchodzili. A więc otrzymane miłosierdzie od Boga jest zobowiązaniem przekazywania miłosierdzia innemu człowiekowi. Samarytanin, napisane jest tam w tym tekście, głęboko się wzruszył. Tego zabrakło tamtym dwom. Nie wiemy dlaczego. Możemy sobie przeanalizować tamtą przypowieść. Też i w moim cyklu o przypowieściach Jezusa, gdzie 40 przypowieści omówiłem, również i tam szeroko zastanowiłem się nad tą sprawą, więc polecam mój cykl i również przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. A więc zabrakło tym dwóm ludziom głębokiego wzruszenia. Po prostu przeszli tak lekko, mimochodem nad tym nieszczęśnikiem. I za tym odruchem braku zainteresowania mogła się kryć nie tylko zachowawcza obojętność, ale być może ogarnęło obrzydzenie widokiem zakrwawionego człowieka. Może nie mieli czasu, aby się zatrzymać. Może nie uznawali go za bliźniego. Ale oni nie wiedzieli, kto to leży, czy czasem nie leży Żyd, czyli bliźni. Nie wiedzieli, że to jest Samarytanin, ktoś, kogo można postawić, bo to nie jest nasz. Natomiast Samarytanin się nie zastanawiał nad tym wszystkim, ale był motywowany tym głębokim wzruszeniem, tym odruchem litości. On się wczuł momentalnie w sytuację człowieka poranionego. On się przejął jego losem. I ten czasownik, grecki czasownik, który tłumaczymy głębokie wzruszenie, on wyraża fizyczne poruszenie naszych wnętrzności na widok czyjejś niedoli. Ten czasownik oddaje to hebrajskie rachamim, ten właśnie skurcz w dołku, gdzie mamy gdzieś tu jakiś skurcz, gdy się przejmujemy czyimś nieszczęściem, do głębi się przejmujemy. I właśnie ten czasownik grecki jest w Ewangeliach najczęściej używany w stosunku do Jezusa. I polecam konspekt. I tam podaję teraz wersety. Mateusz, Marek. A więc tam zobaczcie te fragmenty, gdzie się mówi właśnie o Jezusie, że Jezus był poruszony czyimś widokiem. Ale w Ewangelii Łukasza, bo ja podałem w konspekcie Mateusza i Marka, bo tam są te odniesienia do Jezusa. Ale w Ewangelii według Marka ten czasownik występuje w odniesieniu do Jezusa tylko raz. Gdy Jezus zareagował na widok wdowy z Nain, opłakującej śmierć swego jedynaka. W innej przypowieści jest mowa o głębokim poruszeniu ojca na widok syna marnotrawnego. A to miało być obrazem uczuć Boga Ojca wobec każdego człowieka. I stąd ta przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, która jest tylko w Ewangelii według Łukasza, ona przez uwypuklenie zatroskania Samarytanina nieznanym człowiekiem, o nieznanego mu człowieka w potrzebie, ta przypowieść obrazuje współczucie Jezusa wobec nieszczęśliwości każdego grzesznego człowieka. Miłosierdzie Samarytanina zostało wyrażone czynami konkretnymi. On użyczył rannemu oliwy. Wino. Wino jako środek dezynfekujący oczywiście. Oliwa, by mu zmiękczyć jego ciało, jego rany. Użyczył mu wierzchowca, też i opłacił jego pobyt w tej gospodzie. Samarytanin osobiście opatrzył jego rany, a potem go w zajeździe doglądał i powiedział, że gdy będzie wracał, to też i sprawdzi, jaki jest jego stan. A więc jego troska się nie ograniczała tylko do pomocy doraźnej, ale on na dłuższą metę zapewnił gospodarza tej gospody, zajazdu, że będzie pokrywał ewentualne dalsze koszty. Samarytanin nie miał ograniczeń, gdy chodzi o narodowość. On nie patrzył, czy ten poraniony jest Samarytaninem. Nie. Jemu było wszystko jedno. A więc to miłosierdzie nie znało ograniczeń materialnych, etnicznych. On się podzielił wszystkim, co miał, szczerze, bo widział człowieka w nieszczęściu. I ta przypowieść pojawiła się podczas rozmowy o życiu wiecznym, jaką zainicjował pewien znawca Tory. Ten znawca Tory zapytał, kto jest moim bliźnim, a więc będę weryfikował, temu pomogę, temu nie. Ten bliźnim jest, a ten nie jest. I Pan Jezus w tej przypowieści, zamiast zająć się sprawą zewnętrzną, obiektywną, teoretyczną tego pytania, on zajrzał do wnętrza rozmówcy. On mu tą historią przesunął dywagację, kto jest moim bliźnim, i z teorii na praktykę codziennego życia. To raczej jest pytanie, które powinno się zrodzić, kim ja jestem dla tego nieszczęśnika. Nie, czy on jest moim bliźnim, tylko kim ja jestem dla niego. I bardzo wyraźnie widać, że Jezus nie kończy przypowieści pytaniem, który z tych trzech zobaczył w rannym bliźniego. Jezus się raczej zapytał inaczej. Jak ci się wydaje, z który z tych trzech okazał się bliźnim napadniętego przez bandytów? I dzięki temu znawca prawa połączył osobę Samarytanina z miłosierdziem. I w jego odpowiedzi to wyraźnie można zobaczyć. On powiedział, ten, który okazał mu miłosierdzie. A więc kto jest bliźnim dla tego Samarytanina? Ten, który okazał mu miłosierdzie. I dopiero teraz Pan Jezus zakończył rozmowę tę podstawową o wiecznym życiu apelem. A więc, kochany, idź i ty czyń podobnie. Otrzymaj miłosierdzie od Boga. Tym miłosierdziem jestem ja, gdy na Golgocie za ciebie umrę. I gdy otrzymasz to miłosierdzie, doznasz odrodzenia, przebaczenia grzechów. Idź i obdzielaj ludzi miłosierdziem, które wcześniej z łaski Boga otrzymałeś w Jezusie Chrystusie. I ta przypowieść o miłosiernym Samarytaninie musiała być ogromnym zaskoczeniem dla słuchaczy Jezusa. Bo ona zmuszała nie tylko do refleksji, ale i poruszała sumienie. Nakłaniała do metanoi, czyli do zmiany myślenia, do nawrócenia. Pogardzany przez Żydów Samarytanin stał się nie tylko bliźnim dla tego nieszczęśnika, ale również po wszystkie wieki stał się i wzorem do naśladowania. I teraz w konspekcie zamieściłem 40 wersetów, w których jest mowa o miłosierdziu. I będę chciał je kolejno odczytać, a również i tak co niektóre skomentować. I pierwszy z nich jest Mateusza 5,7, kazanie na górze, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Mateusz 9,13, idźcie i nauczcie się, co to znaczy, miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Mateusz 12,7, i gdybyście byli zrozumieli, co to jest, miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Mateusz 23, 23. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, o obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty, z kopru, z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze. W zakonie napisano, chcę sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych gdy chodzi o tę miętę, o koper, kminek, nie zaniedbywać. A więc widzimy, jak Mateusz nam w tych czterech miejscach mówi o miłosierdziu. Teraz spójrzmy na Łukasza. I w pierwszym rozdziale mamy trzy wersety. A miłosierdzie jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie. I usłyszeli sąsiedzi i krewni jej, że Pan okazał jej wielkie miłosierdzie i cieszyli się razem z nią. Mam nadzieję, żeśmy się domyślili, o co chodzi. Pierwszy rozdział Łukasza, wiersze 54-58, to właśnie Maria. Podczas odwiedzin u Elżbiety i Zachariasza, czyli rodziców Jana Chrzciciela, gdy Elżbieta była już w szóstym miesiącu ciąży, właśnie z natchnienia Ducha Świętego wypowiedziała, może wyśpiewała, nie wiemy, hymn. Hymn do Boga. Modlitwę, pieśń. Miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją, ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie. Ona doznała miłosierdzia, poczęła Zbawiciela, a ma teraz świadomość dzięki temu natchnieniu, natchnionemu słowu, że właśnie ten Zbawiciel będzie miłosierdziem, Bożym miłosierdziem dla Izraela i źródłem bogactwa miłosierdzia dla całej ludzkości. Łukasz 6,36. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. No i mamy jeden werset z Dziejów Apostolskich 9,36. A w Joppie była pewna uczennica imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas. Życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. Piękny przykład tej dziewczynki, która właśnie tak żyła i stała się wzorem i dla innych miłosiernych, dobrych uczynków. Rzymian, 11 rozdział, 30-31. Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa. Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. To apostoł Paweł robi te rozważania, gdy chodzi o Izraela, gdy chodzi o pogan, o Kościół. No ale przejdźmy dalej. 12 rozdział Rzymian, 1 wiersz. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. I zauważmy, że ten apel, abyśmy byli ludźmi posłusznymi, w pełni Bogu oddanymi. Ofiara żywa, święta, miła, całe nasze życie, nasze ciało ma być temu oddane. Ale wezwanie to Paweł motywuje miłosierdziem Bożym. Wzywam was przez miłosierdzie Boże. Jak to pięknie koresponduje z Efezjan, ten drugi rozdział, ten tekst podstawowy, który żeśmy czytali. 12,8. Oczywiście Rzymian. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli ktoś jest powołany do obdarowywania, to niech to czyni szczerze. Jeśli ktoś jest powołany, by był przełożonym, to niech okaże gorliwość. A jeśli ktoś okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. I znamy ten 12 rozdział Rzymian, 8 wiersz. I właśnie tam wśród tych różnych obdarowań i posług w Kościele również jest i posługa miłosierdzia. I ono jest tu dookreślone, że ten posługujący ma to czynić nie ze smętną miną, jako powinność, którą musi się wykonać, ale z radością, jak Samarytanin to uczynił. Rzymian 15,9. I aby poganie wielbili Boga za miłosierdzie, jak napisano, dlatego będę Cię wyznawał między poganami i będę śpiewał imieniu Twemu. A więc dzięki Bożemu miłosierdziu i my, poganie, jesteśmy zbawieni. 1 Koryntian, rozdział 7, wiersz 25, tylko jest jedno miejsce. A co do panien, nakazu pańskiego nie mam, ale wyrażam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu pańskiemu zasługuje na wiarę. Więc apostoł Paweł się musiał zmagać ze zborownikami w Koryncie, zbór, który założył sam przez półtoraroczną posługę, ale jak wiemy, ten zbór taki był dosyć krnąbrny, zarozumiały. I apostoł Paweł, gdy im wyjaśnia różne sprawy, a w tym przypadku, gdy mówi o sprawach małżeństwa, to on tutaj podkreśla, że dzięki miłosierdziu Bożemu, miłosierdziu Jezusa, on zasługuje na wiarę. Bardzo ładne takie podejście, ale pójdę dalej. 2 Koryntian, 1 rozdział, 3 wiersz. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Więc tu mamy ten piękny werset, który mówi, że Bóg jest Ojcem miłosierdzia. Bóg jest miłością, to mamy w liście Jana, ale tu jest mamy dodany Ojciec miłosierdzia, Bóg wszelkiej pociechy. No i 2 Koryntian 4:1. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruszona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. A więc nasza posługa została nam poruczona z Bożego miłosierdzia. I stąd nie wolno nam na duchu upadać, bo Boże miłosierdzie na pewno nas będzie wzmacniać i wyposażać do dalszej służby, uzdalniać nas. No a teraz bym chciał spojrzeć na 2 Koryntian, 8 rozdział, 4 wiersz, 19. Usilnym naleganiem dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych. Lecz nie tylko to, bo został on wyznaczony przez zbory na uczestnika podróży naszej w tym dziele miłosierdzia, którym pragniemy służyć ku chwale samego Pana i ku okazaniu naszej gorliwości. 2 Koryntian 9:1. Zbyteczną zaś jest rzeczą, bym do was pisał o dziele miłosierdzia dla świętych. A więc wyrażenie dzieło miłosierdzia. Tu się właśnie powtarza w tych trzech wersetach. Dzieło miłosierdzia dla świętych. I wiemy, że apostoł Paweł tutaj zbierał ofiary w zborach greckich, które później zawiózł do Jerozolimy, która w tym czasie cierpiała, zborownicy cierpieli. A więc nasze ofiarowanie, finansowy udział w życiu Kościoła jest dziełem miłosierdzia dla świętych. Pamiętajmy o tym. Galatów 6:16. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą i nad Izraelem Bożym. Jak kogoś interesuje, o jaką chodzi zasady, to sobie otwórzmy Galatów 6 rozdział, a tu był wiersz 16, oczywiście teraz wiersze wcześniejsze. No, Efezjan, mamy takie tylko jedno miejsce. To miejsce nam wszystkim znane na początku, bo już żeśmy je czytali, tego rozważania. 2 rozdział, 4 wiersz. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, da wielkiej swojej miłości, którą nas umiłował. No i teraz przejdźmy do 1 listu do Tymoteusza i mamy tam 1 rozdział. Do Tymoteusza, prawowitego syna w wierze, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego. Mówiliśmy w poprzednim rozważaniu o łasce, że właśnie ten wyraz łaska często występował, to bardzo często, w pozdrowieniach, a potem na końcu listu w życzeniach do adresatów. A tu właśnie widzimy w tym miejscu, że obok łaski jest miłosierdzie, a potem i pokój od Boga Ojca. 1 Tymoteusza, 1 rozdział, ale 13 wiersz i 16. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. A więc Bóg nie patrzy na nas, kim jesteśmy, ale gdy do Niego się zbliżymy, gdy się na Niego otworzymy, bo Paweł się nie zbliżał do Jezusa, nie, to się Jezus ukazał mu na jego drodze, zatrzymał go, lecz Paweł się otworzył. Otworzył. I dostąpił miłosierdzia. To wszystko, czym żył, to było w niewierze i nieświadomie. A przecież wiemy, że żył bardzo porządnie, był bardzo porządnym Żydem, Hebrajczykiem. Ale dostąpił po to miłosierdzia, by stać się przykładem dla tych, którzy mają uwierzyć ku wiecznemu życiu. Drugi Tymoteusza, pierwszy rozdział, drugi wiersz, podobnie jak i w pierwszym liście było, do Tymoteusza, umiłowanego syna, tam było prawowitego syna w wierze, a tu jest umiłowanego syna, łaska, miłosierdzie i pokój. Więc takie samo pozdrowienie, jak było w pierwszym liście. No i pierwszy rozdział, wiersze 16-18, a więc podobnie jak i w pierwszym mamy Tymoteusza, tylko w pierwszym rozdziale, tak samo i tutaj w tym drugim liście, też tylko w pierwszym rozdziale. I cóż tutaj w drugim tym liście, 16 wierszu? Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził. Niech mu Pan da, by znalazł miłosierdzie u Pana w owym dniu. A jak wiele usług oddał mi w Efezie, Ty wiesz najlepiej. A więc widzimy jakiegoś brata w Chrystusie, Onezyfora, który się zajmował Pawłem. Paweł, wiemy, był odrzucany przez Żydów, potępiany przez nich. Chcieli go zabić, aż do cesarza się musiał odwołać, a ten się nie wstydził jego więzów. Nie wstydził się, że Paweł głosił zbawienie z łaski i mówi, że albo Chrystus, albo Mojżesz, albo łaska, albo prawo Mojżesza. Więc Paweł był bardzo kategoryczny. Nie był kompromisowy, jak na przykład Jakub, czy jak czasami Piotr. Nie. Paweł był bezkompromisowy i stąd go prawowierni Żydzi nienawidzili. Również i chyba w kościele nawróceni już bracia i siostry z Żydów, którzy trzymali się też i religii mojżeszowej, tak to powiem, również nie mieli zaufania do Pawła. Więc Paweł miał trudną sytuację, gdy musiał wyraźnie powiedzieć, kto się trzyma Mojżesza, ten się wypiera Chrystusa. Albo, albo. I właśnie Onezyfor nie wstydził się Pawła. Pokrzepiał go. I tym mu okazywał miłosierdzie. Tytus 3:5. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia. Więc to właśnie jest wyraźne to, co mówiliśmy wcześniej. Nie Mojżesz, nie prawo, nie posłuszeństwo prawu. Uczynki sprawiedliwości później, gdy miłosierdzie otrzymamy, to będą uczynki miłosierdzia, a nie uczynki sprawiedliwości, z których będziemy dumni. Lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Teraz Hebrajczyków. Drugi rozdział, wiersz 17. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci. Oczywiście mowa jest o Jezusie. Aby się mógł stać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A więc musiał stać się człowiekiem, musiał się wcielić w nasze ciało, by mógł zostać miłosiernym, by mógł to miłosierdzie praktycznie wnieść w nasze życie, by mógł się stać wiernym arcykapłanem i dokonać przebłagania za grzechy ludu przed Bogiem Ojcem. 4:16 Hebrajczyków. Przystąpmy wtedy z ufną odwagą do tronu łaski. Przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Więc to bogactwo łaski i miłosierdzia widzimy, jak się często łączy w różnych miejscach. Dostąpili miłosierdzia, znaleźli łaskę, przychylność, wsparcie. ku pomocy w czasie potrzeby. Hebrajczyków 10:28. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. No i stąd właśnie nie możemy trzymać się i Mojżesza, i Jezusa. Bo albo miłosierdzie, albo bez miłosierdzia. Nie można złamać prawa Mojżesza. Nie można. Trzeba je wykonać. Syn jest nieposłuszny, nieposłuszny, nieposłuszny. W końcu go musimy zaprowadzić do starszych ludu, by go ukamienowali. Tak Mojżesz mówi wyraźnie. Dlatego właśnie miłosierdzie w Chrystusie Jezusie, okazane na Golgocie, jest podstawą naszego zbawienia. Jakub 2:13. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Pamiętamy tę kobietę, którą w świątyni mieli ukamienować, a Pan Jezus po ziemi na piasku pisał palcem. I co on wtedy zrobił? Mojżesz miał rację. Oni z kamieniami w ręce mieli rację. I nagle inna racja ma się pojawić. Ale bez wykładu, nie. Tylko przez proste pytanie, które zajrzało w głąb tych ludźmi, mężczyzn z kamieniami. Kto z was jest bez grzechu? Niech kamieniem rzuci. I na szczęście ci ludzie wewnątrz mieli jakieś miłosierdzie. I złamali zakon Mojżesza, bo odeszli bez słowa od najstarszych do najmłodszych. Okazali miłosierdzie. Ale jeśli by się zdarzyło, że ktoś nie okaże miłosierdzia, mówi Jakub, to też się i nad nim odbędzie sąd bez miłosierdzia. Jakub 3:17. Mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta. Następnie ta mądrość jest miłująca pokój. Potem ta mądrość jest łagodna, ustępliwa. Teraz ta mądrość jest pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Niestronnicza, nieobłudna. Bardzo ładny werset, prawda? Jakub 3:17. I tą mądrością jest dla nas Chrystus. I On nam daje mądrość czystą, pełną pokoju, łagodności, ustępliwości, pełną miłosierdzia, dobrych owoców, miłość, czy właściwie mądrość obiektywną. No i jeszcze Jakub raz, 5:11. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. I właśnie w tej księdze bardzo wyraźnie widać, jak Hiob był wytrwały, ale z kolei jak Bóg był litościwy i miłosierny wobec niego, a też i wobec jego przyjaciół. No ale przejdźmy teraz jeszcze do Piotra. 1 Piotra 1:3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Więc to bogactwo Chrystusa sprawia, że my według tego miłosierdzia jesteśmy odradzani, odrodzeni ku nadziei żywej. I też Piotr kończy w swoim liście 1:3:8. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Pomyślmy, ludzie w zborach, my, bracia i siostry w zborze, mamy być wobec siebie, to jest polecenie, jednomyślni. Mamy być współczujący, braterscy i miłosierni wobec siebie nawzajem, a przede wszystkim pokorni. No i jeszcze jeden werset, 2 Jana 1:3. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i miłości. Jest to pozdrowienie w 2 liście Jana, 3 wersecie. A więc tam jest i łaska, i miłosierdzie, i pokój wymienione. Nie tylko Paweł tego używał, ale również i Jan użył w pozdrowieniu. No i list Judy, dwa wersety. Werset drugi. Miłosierdzie, pokój i miłość niech będą waszym udziałem w obfitości. Jest to list bardzo trudny, kategoryczny, radykalny, ale on się rozpoczyna od miłosierdzia. Potem jest pokój i miłość. I to ma w obfitości być naszym udziałem. No i koniec tych wersetów, a zarazem i mego rozważania. 21. werset listu Judy. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia naszego Pana Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. I to jest moje życzenie dla nas wszystkich, bo się już kończy rok. Nagrywam to w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, czyli 26 grudnia roku 2017. Kończy się ten rok i to jest moje życzenie dla mnie, dla nas wszystkich. Zachowajcie, zachowajmy siebie samych. Od nas zależy, czy będziemy chodzić w miłości Bożej. Czy będziemy oczekiwać Bożego miłosierdzia, siejąc miłosierdzie wokół siebie. A Pan Jezus to wszystko sprawi, że obdarzyć nas będzie w pełni pokojem, radością, miłością, miłosierdziem i to wszystko ku życiu wiecznemu. Panie Jezu, dziękuję Ci, że mogliśmy o tym sobie porozmawiać i błogosław nas. Dziękuję Tobie za rok miniony. Polecamy Ci te ostatnie dni, które są w tym tygodniu i roku, a też, Panie, wprowadź nas i w następny rok, aż do dnia doskonałego, gdy przyjdziesz i nas do siebie weźmiesz. W imieniu Jezusa, przez Ducha Świętego. Amen.